to zdjął dzisiaj.
Choć pan chciał do mnie na przykład się wybrać, obejrzeć sobie to wszystko raz jeszcze.
Zawsze z radością, pan ma takie skarby.
Mam, że tak powiem, w domu. Półtorej godziny czasu.
Dobrze, jeszcze. z przyjemnością. Sądzę, że ojciec pański nie będzie miał do mnie żalu. Ja mam wyrzuty sumienia, że w ogóle mój przyjazd nie przeszkadza mu w pracy, ale ja nie mogę wcześniej wyjechać, wie pan. Mam tyle spraw, a jednocześnie nie mogę go uwolnić od tych skrzyni, tych obrazów, co by mu pozwoliło później łatwo się uwolnić ode mnie samego i już wreszcie
ja malować. Nie wiem, czy te skrzynie akurat tak strasznie mu przeszkadzają.
No przeszkadzają mu te obrazy, świadomość, że trzeba będzie to wszystko wysyłać, on się nie może skupić. Ja go rozumiem, bo ja mam podobny, chociaż moja praca nie wymaga takiej koncentracji jak jego, ale jeżeli nade mną wisi konieczność jakiegoś spotkania, to jest mi trudno wsiąść, wie pan, wyciągnąć wszystkie moje szpargały i zacząć, prawda, wycinać, bo moja cała praca naukowa polega na wycinaniu nożyczkami, wie pan, w kartkach papieru i klejeniu na następnych i opisywaniu, ocechowywanie tych kartek i tak dalej. Dobrze, więc chodźmy. Ja tylko uprzedzę, może jak wróci pański ojciec, że znikamy i że ja wrócę sobie za chwilkę. To będzie ciekawa książka, wie pan. To będzie bardzo ciekawa książka.
Kiedy ona mniej więcej ukaże się?
Na półkę. Ja wiem. Sądzę, że to zależy od mistrza, bo są rzeczy, o których on na pewno nie pozwoli, żeby je publikować, więc czy będą takie, które pozwoli, bo on to wszystko przecież jednak musi zobaczyć. Jeżeli się zgodzi na jakieś tam partie, które by mogły już teraz być opublikowane w Polsce, to tak. To jak najszybciej, z tym, że to wymaga ogromnej pracy, bo jak pan zobaczy taki tekst... Ja najpierw chciał w Polsce, dlatego, bo nasze rozmowy są zaskoczeniem dla polskiego amatora sztuki, ponieważ wyobraża sobie pańskiego ojca zupełnie inaczej i ma już wyobrażenie, więc ta książka będzie naprawdę zaskoczeniem i zobaczeniem ojca tak, jak go nigdy nie widziało się, bo nikt tu 50 czy 100 godzin, tak jak ja z nim przegadałem, nie przegadał. Nie powycinał z tego czegoś, co miałoby ręce i nogi. Natomiast na pewno nie wydam tego na razie na Zachodzie, bo wręcz odwrotnie zaszkodziłbym pańskiemu ojcu, tylko za dużo mówiąc na początku o nim, ja mało go pokazuję, więc najpierw niech sobie przez te 10 lat czy 15 ludzi wyobrażą pańskiego ojca, a potem z zaciekawieniem przeczytałem książkę, zobaczą, że to zupełnie inny facet jest.
Tak, chyba, że fragmenty można wydawać na biuletynach reklamujących wystawy. Wszyscy goście chodzący na wystawę przez takiego eleganckiego pana we fraku, stojącego w drzwiach z dużym brzuszkiem i tak dalej, no, podawanie, i program, nie mam do powiedzieć, mistrza, co ciekawsze odzywki.
Wypowiedzi pańskiego ojca są niekiedy szalenie ciekawe i warte właśnie publikacje we fragmentach, bo ja nadaję taki całości wypowiedzi ton łagodnej drwiny, która jest taką, wie pan, maską przyjemną, co zawsze się za nią można skryć. Przepraszam, ja tutaj żartowałem, pan to przesadził, żeby nic pan nie zrozumiał. Natomiast czasami, jak się tak zagoni, to zaczyna mówić się serio i wtedy warto go cytować i wtedy bardzo ciekawe rzeczy mówi. Bardzo ciekawe. W ogóle jest tym, co się mówi, wdzięcznym rozmówcą. Po prostu jest to wielka przyjemność dla kogoś, kto go interwiuje, móc z nim rozmawiać, bo to nie jest jedna taka mordęga jak z niektórymi ludźmi, żeby wycisnąć od nich coś sensownego. Trzeba się samemu ogromnie napocić, albo mieć temu wielki dar. Są tacy dziennikarze, pan obraca się w tym środowisku, więc wie pan, że są tacy, którzy wyciągną od pana wszystko, nawet jeżeli jest pan w złej formie. Ale jeżeli się tego daru nie ma, to trzeba się mocno napocić.
Tak, to też zależy zresztą, z kim się robi wywiad, bo są osoby, które mają też na przykład z góry przygotowany program do odpowiedzi i już to jest takie ich przygotowane credo, które leci od nas do od początku do końca. I też nic oprócz tego nie potrafią już dodać. Oni to gdzieś albo wyczytali, albo sobie ułożyli, albo ktoś im ułożył. Tak. I pozują na gwiazdy, które po prostu mają przetoczone jakimś takim określonym latem.
Teraz z kolei o panu rozmawiamy. To jest bardzo wygodna, wdzięczna forma. Wyjść na chwileczkę, zostawić magnetofon na tego i wrócić później wieczorkiem się posłuchać, co też oni o mnie powiedzieli.
Właśnie, ja kiedyś chciałem z tego powodu umrzeć i po śmierci mieć okazję przejść się po znajomych. A później móc, że tak powiem, powrócić z powrotem do ciała, no bo tak
zupełnie. Tak, Denis miał taką możliwość, ja ciągle do kompozytorów wracam, mianowicie było podejrzenie, zdaje się, że umarł na cholerę w Kordobie czy gdzieś, po czym pojechał do Sewilli czy gdzieś, bo nie wiem, w tej chwili wymyślam te miejscowości, gdzie był właśnie świadkiem odsłaniania pomnika.
Nie, no ja miałem okazję taką, bo kiedyś klepsydrami swymi uleczył.
Tak, słyszałem o pańskim wyczynie.
Ale niestety ja sam nie miałem żadnej okazji, aby bezpośrednio...
Może jednak trochę uchylę, bo strasznie
muszę powiedzieć w każdym razie, że pan zaznaczył psychikę pańskich sanockich ziomków w tym wyczynie. Dlatego, bo... Proszę?
Pamiętają o tym.
Mało, że pamiętają, ale bardziej to pamiętają niż pańskiego ojca. I częściej wracają w rozmowach do pańskich szaleństw i wyczynów niż do wielkiego mistrza. Pan ich tak zaznaczył. Tego na przykład odcienia fioletowego na tych płytach zupełnie w Dzienickim nie wydobył. Tej ogromnego spektrum kolorów, od zieleni głębokich tam. Tak samo tutaj nie wydobył na tej katedrze tej jasności skupiającej się wśród tych dwóch, między tymi dwoma wieżyczkami. To jest po prostu białe. Jednolicie białe. Nie ma jakiegoś punktu mocniejszej bieli, później zacierającej się. Niestety jego slajdy, no, tak samo.
On wspominał coś panu chyba i mnie jeszcze przed robieniem tych slajdów, że da się coś z tym serwisem. Wie pan Kodaka tu w Warszawie
pokazał. Ja, się chwali, że tym razem zrobił dobre slajdy, że bardzo skontrastował ta niebieskość tutaj tej postaci w tych kolczykach, czy nie wiem, w tych, co on ma tam.
Nie, ale zanim jeszcze materiał robił slajdy, to coś wspominał, że tu coś się podobno te...
Tak, on coś tam mówił, nie to, ale w końcu
no się na temat nie przedłużył. To może by go należało przesłuchać na nie tą okoliczność, czy bo... To...
Się wydaje, że trzeba go ochrzanić, dlatego, bo on jak gdyby spoczywa na laurach, wie pan, on robi moim zdaniem gorsze w tej chwili zdjęcia niż my. On daleko więcej niuansów wyciągał niż tyle. No to jest zupełnie ta materia.
Ja tego nie widziałem, ale dwa obrazy ostatnie, które zrobił, czyli ten oraz ta postać z tej wielkoma rękami, to robił je już, wie pan, dosłownie dzień przed tym, jak ja wsadzałem do ranek, bo pan zawiadomił, że pan przyjeżdża. Ja wiedziałem, że już nie będzie czasu na jakiekolwiek poprawki. Byłem dość z czasem naprężony. Ledwo właściwie zdążyłem, bo później mi się zaczęła ta choroba i tak dalej.
Proszę pana, czy pan pozwoli, że ja przerwę i pójdę z panem Tomkiem i wrócę, powiedzmy, za godzinkę?
Proszę bardzo.
Tak nie będzie panu tutaj zorganizowało?
Dobrze, jeżeli za godzinkę, to ja może skopiuję jedną połówkę taśmy, bo to jest dla mnie największy koszmar, wie pan, z tych wszystkich pan...
Cieszę się, żeśmy się
Niczek powiedział, że kupił, bo on ma magnetofon dwukasetowy. Kupił go normalnie w Peweksie w Warszawie, firmy Sanio i kopiuje w przyspieszonym tempie i kopiuje od razu obie strony kasety. Nie ma żadnej trudności, to nawet nie takie drogie jest cały
typ. Ja wcale nie twierdzę, że nie i wcale nie powiedziałem, że tego nie zrobię, ale na to, żeby skopiować pańską taśmę, to ją muszę najpierw mieć na kasecie.
No więc już to panu przegrywam, tylko panu...
Jestem uradowany, że ta mordęga nie została zakonowana.
Czy ty nie możesz od razu nagrywać na kasecie?
Kochanie, właśnie, że nie mam takiego układu i nie da się go tak zrobić po prostu, takiego układu. Ja po prostu magnetofon kasetowy mam raczej czasem jakąś kasetę przyniesie, jakąś płytę posłuchać, przegrać czy coś takiego. Natomiast tamten jest na stałe połączony. Musiałbym zrobić cały układ wzmacniaczy, innych mikrofonów i tak dalej. Wszystko po to, żeby tylko nagrać parę rozmów. Bo ja normalnie, wie pan, ten magnetofon stoi czasem przez półtorej roku nieużywany tam w tej szafce. Włożyłem go tu, on dawniej służył na samym początku, jak go kupiłem. Zbudowałem to studio do łapania jakichś dźwięków poza obszarem. To był bateryjny magnetofon, można było baterię wsadzić i nagrać w nim po prostu z dużą wiernością, przy zastosowaniu oczywiście lepszego mikrofonu niż ten, na którym w tej chwili nagrywałem, bo to nie jest mikrofon. zapewniający wierność, natomiast posiadający bardzo dużą czułość. Ja praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ja na przykład odkręcę, tylko teraz nie muszę nic mówić, cisza zupełna. O.
Pełne sterowanie szumów i pozorów.
Tak, bardzo silnie.
Już pan teraz zaraz go przesterował pan, bo domowy to ja go ustawiam na 1/4 mniej więcej jego mocy. Także ja mogę nagrać brzęczenie much w odległości 20 metrów, wie pan, i się nagra. Natomiast on nie jest przeznaczony generalnie do zapisu hi-filmowej. Raczej do wyłapywania rozmaitych szumów, a bardzo tego.
Czy zamierzasz wysłać przekaz do pana magistra inżyniera Włóczackiego w sprawie biorytmu?
Nie, magister inżynier Włóczacki, jakbyś przeczytał ten biorytm, który wyrwał z komputera i mi przysłał, tak. Obawia się, że za 3 dni będę miał absolutny szczyt intelektualny, seksualny i proszę ciebie jeszcze jakiś tam...
Cały czas cicho, powinieneś rzucić się na osiedlu, zgwałcić wszystkie kobiety.
I on sądzi, że ten szczyt na pewno nastąpi. Jeżeli ja zobaczę, że on to przewidział, to już mu uwierzę i teraz on już w przyszłości będzie co roku robił taki, na cały rok.
Aha, znaczy się, że tutaj gdzieś...
Idą trzy częstotliwości.
To właśnie, widzisz. Zastanawiam się, dlaczego on ma tutaj to od 1 kwietnia do 20 chyba, a później na rok nawet zaczyna się 1 maja i następnego tygodnia kwietnia już nie ma.
Bo on mi dał tylko króciutki wycinek, ale to jest na moje urodzenie, rozumiesz? Każdy człowiek, zgodnie z tymi założeniami, posiada 3, powiedzmy, krzywe, które nie idą równocześnie. Wobec tego czasem się wszystkie 3 zdarzają razem, szczyty, a czasem jedna jest na dole, a druga jest na górze. W zależności od tego uważasz, że należy projektować swoje dni do rozmaitych czynności.
Wiem, bo już Dziubek mi coś takiego podsłuchał kiedyś przed paroma miesiącami.
To jest po prostu pieczenie w bandy, wszystko razem, bo wszystko tu jest naukowe, z wyjątkiem pierwotnego założenia, skąd się wzięły te 3 krzywe. One przyszły już jakoś od Boga, chyba ten sam początek. Dalej już jest czysta naukowość, bo komputer się nie może pomylić. Zresztą ja mówię, przed wojną istniały tak zwane zegarki tatwiczne, wie pan, na tej samej zasadzie, z 3 wskazówkami, które poddane były temu rytmowi, ustawiało się tylko wstępnie dla rytmu danego człowieka. I później one przez całe życie wskazywały, o, niedługo wszystkie 3 staną razem na żółtym polu. Czyli teraz ja powinienem, prawda, nie tracić chwili czasu, bo później znowu będzie źle.
Nie widziałem, że takie coś istnieje.
Rzeczywiście trochę.
No tak. To znaczy to wyłączam, całe szczęście zwijam.
Dobrze.
Jesteśmy jak grali, tak?
Tak, tak.
Więc jest nadal 6 kwietnia 1985 roku. Kontynuujemy rozmowę z panem Bekińskim w jego mieszkaniu. Po krótkiej przerwie, której poszedłem z panem Tomaszem do niego do mieszkania i oglądałem przez niego posiadane obrazy ojca. Więc, żeby powrócić do naszego wątku, z którego w tej serii eliminacji wyeliminowaliśmy ostatnio w sposób wyraźny, ale to bez, chyba że ja może spowodowałem tą wyraźność tak atakując pana, że ta wyraźność była częściej odpieranie moich ataków bardziej niż obiektywnym i
jak pan wie, zapewne lepiej ode mnie, w podręczniku medycyny sądowej w Polsce zatwierdzonym dla studentów prawa między innymi jest dokładnie powiedziane, że żadnemu psychiatrze nie wolno wystawić zaświadczenia zdrowia psychicznego.
Dobrze, w każdym razie wyeliminowaliśmy sprawę.
Znaczy, wystawiliśmy właśnie zaświadczenie zdrowia psychicznego.
Proszę pana, więc jeżeli sobie tą schizofrenię darujemy, oczywiście literacką, bo przecież ja nie mam po pierwsze żadnych kwalifikacji, żeby w ogóle o czymkolwiek lekarskim mówić, po drugie wydaje mi się, że rzeczywiście niczego patologicznego to tutaj nawet mowy nie ma, żeby mogło być, ale w formie literackiej dociekliwości troszeczkę naciskałem, żeby pan mi powiedział, co pan myśli.
Wszystkiemu przy schizofrenii wystawuje dość duża niezdolność, wie pan, do twórczości. W sensie, wie pan, takim jak ona występuje u mnie. Znaczy, oczywiście, że są, ja tutaj tam malarstwo schizofreników się mówi i tak dalej, ale ja wątpię, czy w ogóle, wie pan, przy schizofrenii, jeżeli już mamy prawo w ogóle mówić o schizofrenii, a nie o jakiejś tam, bo ja nie twierdzę, że ja nie jestem schizotymikiem, wie pan, w jakiejś tam typologii takiej czy innej. Na pewno mam tego rodzaju skłonności, natomiast nie można mówić u mnie o rozpadzie. Można mówić o...
Może pan dojrzał już do zjedzenia czegoś konkretnego?
Proszę pani.
Jadu?
Nie wiem, nie chciałbym, ja zilokroć...
Bo ja tylko odgrzesz, kwestia odgrzania.
Może jeszcze pogadamy lepiej, dobrze. Jeśli można, dobrze?
Dobrze.
Pani mózgu chce czas.
O muśku. Proszę pana, więc to byłoby to, co mnie się... Aha, jeszcze pozostało ostatnie pytanie, które już chyba zadałem, bo nie pamiętam. No już zadałem. Ostatnim pytaniem, na tym żeśmy właśnie przestali, przerwaliśmy rozmowę, ostatnim pytaniem były wpływy, kontynuacje innych malarzy. Ale ja to chciałbym uściślić moje pytanie. Oczywistą jest rzeczą, że nawet no po prostu nie możemy chodzić na głowie, więc nie możemy się, nawet byśmy nie wiem jak chcieli, wpisać w coś, co już w jakiś sposób nie istniało, nie jest.
Picasso, przepraszam, że przerywam, ale Picasso to w sposób lafitarny, ale się sensowny ujął tą rzecz, mówiąc, że malarz jest kolekcjonerem obrazów, którego nie stać na zakup Velázqueza, Utrilla i innych, wie pan, znanych malarzy. W związku z tym maluje ich sobie sam.
Tak.
I właśnie to, oczywiście w formie przenośnej, bo wiemy, w jakim stopniu Picasso w sumie nawiązywał bezpośrednio, prawda, do wielkich mistrzów, bezpośrednio z pozoru nie widać żadnych powinowactw. Tym niemniej człowiek oznacza to, że jednak doceniał wpływ, wie pan, istnienia tradycji
tak, artystycznej. Tak, ale pan użył przed chwilą tego właśnie słowa, o które mi chodzi. Słowa bezpośrednio. Ewidentną jest rzeczą, że chociażby fakt, że pan kładzie farby, już jest kontynuacją czegoś, co inni zaczęli. Ewidentną jest rzeczą, że jest pan, mieści się pan w jakimś tam trendzie, czy też powiedzmy w jakimś nurcie ekspresjonizmu i że to już dawniej też istniało. I że ludzie tacy jak Caspar David Friedrich, czy też Blake, czy inni w jakiś tam sposób przed panem istnieli, chcąc, nie chcąc, musi pan, jeżeli się pan interesuje tą atmosferą i tym napięciem uczuciowym, to musi pan do nich nawiązywać. Chodzi o coś innego, chodzi o mnie, chodzi o wyeliminowanie tych klasycznych, a prostackich pytań padających na pański temat, i w których jest stale zawarta to domniemanie, że pan w bezpośredni sposób jest uczniem Daliego, nie wiem, Kierymskiego, bo się pan przyznaje, że lubi pan go, że pan, nie wiem, kontynuuje Blake'a, no jakieś takie, wie pan, ewidentne bzdury. Więc chciałbym, żeby pan na ten temat wpływu bezpośredniego mi powiedział coś, co będzie zarejestrowane i co będzie autorytatywne.
Proszę pana, no mogę powiedzieć tylko, że się nie inspiruję w sposób bezpośredni nikim konkretnym. Natomiast nie można wykluczyć istnienia tysięcy wpływów.
Nie, tylko chodzi o bezpośredni i świadomy.
Ani u mnie, ani u nikogo z największych, ze względu na to, że każdy z nas znajdował się
ewidentne
w ciągu tradycyjnym i
zupełnie się zgadzam, ja pytałem tylko o świadome i umyślne kontynuowanie
kogoś. Przecież ja wam od tej strony choćby zna, że...
Ja doskonale pana znam, ale ci, którzy nas będą czytali czy słuchali, pana nie znają i chcieliby wiedzieć, co wymyślił sobie Dmochowski, a co powiedziałby Ksiński.
Dla mnie byłoby to w jakimś mierze zmniejszeniem marginesu wolności, o którą jednak, jak pan widzi, w dość dużej mierze zabiegam, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że jeśli powstają na moich obrazach jakieś rzeczy namalowane jakimś określonym kolorem, posiadające jakiś określony kształt, to muszą się one brać albo z obserwacji przyrody, albo z obserwacji innych obrazów, gdyż same z siebie nie, po prostu by nie istniały.
Tak, ale mógł mi pan dać, dla pana jest to ewidentne, co pan mówi, mógł mi pan dać odpowiedź zupełnie inną, mógł pan powiedzieć, tak, jestem, czuję się powinowactwo duchowe z tym, albo czuję się uczniem niedościgłego mistrza, jakim był tamten, chciałbym i marzę o tym i próbuję stale, żeby mu dorównać. O, mógłby pan to odpowiedzieć, bo takie odpowiedzi bywają i takie odpowiedzi są czasem sensowne. Są i malarze, i pisarze, i nie wiem, jak jacykolwiek inni twórcy, którzy umyślnie chcieliby kontynuować dzieło jakiegoś mistrza, który im ale kiedyś zaimponował.
Przypuszczam, że wątpię, czy tacy są.
Oj, są, na pewno. Chcieliby go przeskoczyć, chcieliby pójść dalej, lepiej to zrobić niż on, ale w pokorze czasem przyznają, że nie dają rady. Niemniej powinowactwa, a nawet wzorowanie się na kimś wcale nie jest wykluczone. Są ludzie, którzy mają zupełną jasność, trzeźwość, a jednocześnie prostotę i skromność wystarczającą na to, żeby się do tego przyznać, jeżeli to jest prawdą, a czasami jest. No. Ja znam pisma niektórych prawników, pisma, znaczy książki, pisanie niektórych prawników francuskich, którzy są dla mnie niedościgłymi wzorami. Ja umiał napisać sobie coś równie precyzyjnego, równie lekkiego, jednocześnie równie mądrego i logicznego, dobrze zbudowanego i głębokiego. No to byłbym zachwycony i chciałbym tak pisać.
Jak no, ale ja mam tak samo ogromną ilość spożywania niedościgłych, powiedzmy, mistrzów, ale to nie są ludzie, którym akurat chciałbym naśladować. Po pierwsze, niejednokrotnie znajdują się na nieco innej częstotliwości. Ja tylko widzę, że oni po prostu potrafią doskonale tę rzecz zrobić, że ja bym, przeszedłszy nawet na ich częstotliwość, nie potrafił zrobić tej rzeczy tak dobrze. No to oczywiście, że to widzę, wie pan. No tak samo jak powiedziałem, wielokrotnie są to ludzie, których po prostu mogę nie trawić, jeśli idzie o to, jak budują formę.
Ale pan znowu zbacza z mojego tematu, ja nie pytam o
no
to.
Pan jest... upraszcza ten temat. Pan
dlatego, bo ja go umyślnie upraszczam, ponieważ pytania, które mi zadają ludzie i będą zadawali, są pytaniami uproszczonymi. Na takie pytania chcę najpierw odpowiedzieć i je wyeliminować.
Mnie na przykład niesłychanie potrafi zachwycić facet, którego olbrzymi album zresztą znajduje się u Tomka,
tak.
Który związał się jakby z plakatem psychedelicznym i z tymi z okładkami płyt okresu płyty hardrockowej, niejaki Woodruff. Tego pan może się z nim stykał, a jak nie, to jeszcze będziemy mogli się kiedyś udać do Tomka i wyciągnąć ten album, żeby pan zobaczył, jak wyglądają te rzeczy. No po prostu zachwycająco, wie pan, precyzyjnie i bezbłędnie malowane rzeczy, ale jak sądzę, one są w wystarczającym stopniu inne niż to, co ja robię, żeby nie zarzucać mi jakby bezpośrednich związków z tym. Ale tym niemniej jestem, wie pan, zawsze z okrzykiem hood up, meine Herren, prawda, w stosunku do faceta. Ja tak nie potrafiłbym, nawet gdybym chciał wejść na tamtą jego częstotliwość. I podobnie, wie pan, ja w wielu momentach odczuwam, że jest to absolutna doskonałość w swoim tym, ale nie znaczy to, że akurat chciałbym tą doskonałość naśladować. Chciałbym być równie doskonały w swojej klasie. No.
Teraz się rozumiemy i o to mi właśnie chodziło, że ewidentnie, jak każdy człowiek wykształcony w sensie szerokim, wykształcony przez życie, wykształcony przez doświadczenie, wykształcony przez obserwacje, musiał pan to wykształcenie zaczerpnąć skądś, a więc musiał się pan oczywistą rzeczą jest czymś inspirować i skądś pójść, skądś przyjść. Na dodatek nie wyobrażam sobie, żeby był pan człowiekiem na tyle pysznym, zresztą pan nie jest, żeby uważał pan, że pan posiadał wszystko w swojej domenie i nie ma nikogo, kto by panu nie imponował, więc znowu ewidentną jest rzeczą, że imponują panu tacy czy inni malarze, którzy zresztą, jak pan podkreśla, nie mają nic wspólnego z pańskim
malowaniem.
I mnie chodziło właśnie o to, że pan nie izoluje się na nich, że pan ich nie kontynuuje umyślnie, że pan ich bezpośrednio...
To niedawno ten mój znajomy z Paryża, ja to pożyczałem Wańkowi, a Wańk mi to teraz oddał, takie komiksy.
Tak.
Nie mam faceta. No,
przykład jakiś Serge Bichanik, chyba Francuz. I pan mówiąc szereg rysunków tutaj jest absolutnie mistrzowski.
Ja mam niejako mówię o okładce, ale pan proponuje się od
razu... Zaraz, zaraz, sekundę. Le Mage Acrylique, Philippe Druyer et Serge Bichanik.
Tak.
No co tam tego z nabożeństwem czytać, wie pan, bo to jest po prostu...
Pan o tym się mówi, to chce byśmy widzieli, o czym mówimy.
Bajka, tylko trzeba zobaczyć sposób i klasę tych rysunków, wie pan, nie wszystkich oczywiście, bo on jakby w miarę, jak robił ten komiks, robił go coraz lepiej. Wie pan, jego umiejętność rysowania gdyby rosła, dlatego chcę panu pokazać mu w momencie od, może gdzieś tak stąd zacząć, na przykład ta cała winieta, wie pan, klasa tego rysunku. Teraz spójrz, jak się dzieje, pan się na to naprzód, na przykład na to popatrzy. Albo cały ten cykl. Przecież jest genialnie narysowany, absolutnie. Mhm. To na przykład wszystko. Począwszy, że są tam to sposób łączenia tych tygodni. Oczywiście są to wpływy secesji, co można tak samo szereg rzeczy znaleźć, ale wie pan, wpływy wpływami, natomiast umiejętność umiejętnością jest to po prostu w wielu miejscach zupełnie bezbłędne.
Znakomity. Znakomity.
Teraz niech pan popatrzy tutaj na przykład na te wszystkie rzeczy. Przecież pracowitość choćby tego, tej rysunku. Proszę zobaczyć, ile tu jest rzeczy szczegółów.
Ruchów ręką chociażby. Nie mówiąc o... Proszę pana, czy pan...
No więc ja jestem pełen podziwu dla faceta, który jest zapewne chłopakiem niewiele starszym od mego syna. Tak sądzę, bo to jest jakiś z tych młodzieżowców na pewno. Rysujący.
Druyer. Serge Bichanik.
Serge Bichanik to jest chyba właśnie ten facet, który rysował, bo drugi to jest ten, co wymyślał pewnie komiks.
Associé. Tak, więc nie wiem, który jest rysownikiem, który nie
Bichanik, proszę pana, myślałem, że się Bichanik czyta, nie wiedziałem, jak się czyta. To lepsze, jak mówię, to są jego młodociane prace, tak sądzę, bo tak widzę później, że jakby w miarę jak to szło, to było, a to się nie da błyskawicznie narysować, czyli one są później coraz lepsze, te rysunki.
Niesamowite rzeczywiście. Wie pan, ja nigdy nie czytam komiksów. Więc mało się na tym znam.
Jeden taki Hiszpan znowu to jest coś innym stylu, bo on zna takie przysło Kaza. Znowu chyba. Może mi się mniej podoba, wie pan, ale też jest doskonały w niektórych rzeczach, nie we wszystkim. Ale jest taki na koniec, na początek i na koniec, na przykład taki o cykl, niech pan przejrzy.
Aha. I wcale zobaczymy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Kaza. Też wydane przez Lizmę.
No tak, to są te takie wszystko komiksowe.
Achki się to nazywa. Achki.
To jest znowu taką kropkową techniką, powiedzmy, bo tu nie ma linii mocno wyeksponowanej, tylko kropka taka.
Ja, dziewczyna jest poza tym bardzo ładna, więc... Temat zamazuje technikę. Tak, nie, no świetnie jest to zrobione. Rzeczywiście trzymają. Technikę rysunku znakomita.
Znaczy mam kolegę, który rysuje również na tym poziomie, albo nawet na wyższym.
Mówił mi pan właśnie, jak on się nazywa?
Wiśniewski Bogdan.
Wiśniewski pan mówił mi kiedyś o nim, wspominał pan.
Teraz niczego nie ma, bo on tu sobie kupił mieszkanie i urządzał i dopiero się będzie za to wszystko brało, ale styl jakby podobny właśnie do tego, co on robi.
Ale panu to przysłano dlatego, że właśnie dopatrywano panu się...
Kupił ten mój znajomy mim we Francji. Ja go prosiłem, ty słuchaj, kup mi jakieś dwa komiksy, które, wiesz, takie, które... No ja mu życzę mniej więcej, co ja lubię. I powiedział, no według tych to są dwaj najlepsi we Francji faceci, na przykład to.
Ale to już jest kto inny,
to nie jest. To jest ten sam.
To jest ten sam, który inaczej malowany, tak?
No, tylko, że to jest akwarel po prostu. Mm-hmm. Na przykład ta rzecz, no.
No, niesamowicie. No, zwłaszcza te pierwsze dwa rysunki.
Bardzo mi się podoba, to jest ostatni ten cykl, wie pan, który może mnie się podoba najbardziej, chociaż też nie wiem, czy to jest taki z takim jakimś. Oto on.
L'oiseau poussière.
To jest jakiś bardzo dobrze rysowany. No. I w pomyśle taki, powiedzmy, trochę. Mm-hmm. Znakomite.
Ura. Świetnie. No to jest już rewelacyjnie dobrze. Muszę zacząć zbierać takie rzeczy, bo to warto jest. Oho.
Ja zresztą wielokrotnie komiksy oglądam, właśnie ten...
Ja zbierałem nazwiska
takich facetów. O którym panu wspominałem. To jest właśnie facet również na najwyższym poziomie właśnie tego stylu komiksowego, który jakby związał się w muzyce pop z całym otoczką muzyki hardrockowej w tym okresie. Dziś jest jakby w odwrocie, bo po punk rock, nowa fala i te wszystkie później neoromantyk i tak dalej, te wszystkie trendy, które w muzyce młodzieżowej się pojawiły, już szukają w tej chwili jakby innych grafików i innych, prawda, no jakby innej ozdoby. Każda zresztą punk rock miał wyjątkowo takie i nowa fala wyjątkowo niechlujne, takie zaprogramowane niechlujstwo, które było jakby reakcją na ten powiedzmy okres hard rocka, na okres właśnie tej takiej barokowej, barokowo-secesyjnej ekspresji. Ale ten okres wydał najwspanialszych grafików. Na przykład taki jest Schweizer Giger się nazywa.
Tak, to wiem. Tak,
Giger, wiem. Widział pan jego album Necronicon, taki jest album o takim tytule i warto ten album, to na pewno go pan we Francji dostanie do najmniejszej trudności, bo to i to jest rzeczywiście przepięknie malowane rzeczy przy pomocy właśnie aerografu, czyli takiego pistoletu wszystko, są olbrzymie rzeczy. Oczywiście wyobraźnia faceta jest tego typu, demonstruje tego typu niezdostrawienia dla mnie dzieci nady niejednokrotnie, podobnie jak zresztą znajdują się i w tych komiksach. Jak coś magowie akryliczni i tym podobne, czy akrylowi, wie pan. Natomiast mistrzostwo zrobienia, odrobienia szczegółów, zrobienia metalu, że wygląda jak prawdziwy metal. Wydaje się, że to jest fotografia metalu, że jak jest dłoń odlana z metalu, wie pan, to to jest z prawdziwego kawałka zardzewiałego żelaza, który ktoś naftą oczyścił, ono się błyszczy z tymi załamaniami, wie pan, porami i tym. Jest to po prostu takie mistrzostwo, od którego oko wyłazi, jak to zostało zrobione. Ale nie chciałbym być naśladowcą znowu tych facetów, bo ich wyobraźnia jest w dużej mierze infantylna znowu dla mnie. A w każdym razie obca. Nie chciałbym mówić koniecznie infantylna, ale obca. Jest dużo takich jest, wie pan, tych facetów. To nawet nie można powiedzieć, że jest jeden.
Tak, Giger to słyszałem. Wielokrotnie mi mówiłem, popatrz. Musisz sobie koniecznie sprawić. Muszę go rzeczywiście znaleźć, bo ja nie czytam tych bande dessinée, tych komiksów, więc nie bardzo jestem zorientowany. Sławnym we Francji jest właściwie tylko... No dwóch jest. Dawny to był Frazetta, a dzisiaj jest ten Polak Siódmak. On wydał szereg albumów, jego rysunki znajdują się na pierwszych stronach takiego wydawnictwa książkowego science fiction. Na każdej książce, powiedzmy, jego reprodukcja jest jakiegoś do tej książki rysowanego czy malowanego obrazu, bo to właściwie trudno nazwać obrazami. Wyobraźnia też jest infantylna i w ogóle jego zdobnictwo jest infantylne i to wszystko jest z baśni z Tysiąca Jednej Nocy i takie strachy na lachy są. Nie ma tam żadnych głębi, nie ma w ogóle poszukiwania jakiejkolwiek głębi. Jest ciąg ślicznej dziewczyny o pięknych, okrągłych biodrach na nago i bardzo wielkich, rozmarzonych oczach i jakieś stwory, które potwory, jacyś bardzo mocno umięśnieni mężczyźni, którzy dzielnie bronią i to mniej więcej jest w stylu komiksów i tak jest. Niemniej to jest jedyny właśnie facet, który jest tak sławny i tak wzięty, że ma szereg doskonałych albumów, bardzo dobrze zrobionych, że znajduje się na wszystkich stronach tej bardzo znanej serii science fiction i że on niedawno nawet co, zrobił z Akademię Warszawską i niedawno jest we Francji, on może być jakieś 10 lat, wybił się ogromnie. Proszę pana, więc teraz o takich ewidencjach przeciwnych, to znaczy takich, co do których chyba nie będzie pan miał żadnych zastrzeżeń, z kolei to jest moje zapytanie, pan je uściśli za każdym razem, że wpływ to jest właśnie miażdżący albo mocny, ale w każdym razie widoczny, albo w każdym razie świadomy i akceptowany, może nie akceptowany, w każdym razie bezpośredni i świadomy. Pierwsza rzecz, pytanie. Trochę bez porządku może. Muzyka, której pan słucha, jej atmosfera, jej kompozycja, siła głosu, z jaką ją pan słucha, stałość tego słuchania. Czy to ma wpływ na pańskie malarstwo? Jego atmosferę, jego kompozycję, jego...
Ja nie potrafiłbym na to odpowiedzieć pytanie. Bo ja po prostu nie analizuję wpływu muzyki i po prostu używam. Ale czy... Oczywiście ma ona jakiś wpływ, czy nie ma, tego nie wiem, to może ktoś mógłby ocenić z boku. Świadomie w każdym razie nie posługuje się jakby wpływem tego, co słucham w danym momencie na to, co tworzę. Już po pierwsze z tego powodu, że bardzo długo maluję każdą rzecz, wobec tego słucham niesłychanej ilości kompozycji, wśród których utwory, powiedzmy, z dziedziny elektronicznego rocka mogą się przeplatać właśnie z mszami żałobnymi pisanymi przez kompozytorów XIX czy XVIII wieku. W związku z tym nie ma nawet jakiejś jednorodności tego. Muzyka jest po prostu przyjemnością, która mi jakby umożliwia funkcjonowanie przy staluchach, które samo w sobie jest jednak męczące.
No a ten wycinek specyficzny pewnej muzyki, którą pan słucha szczególnie i której pan słucha tak głośno i której pan przyznaje pewien właśnie ciąg łączący patosu, wielkości, dramaturgii.
Chodzi panu o odcinek muzyki na przestrzeni historii muzyki?
Tak, na przestrzeni historii.
No ja po prostu innej nie słucham, no głównie słucham właśnie tej po drugiej połowie XIX wieku i początków wieku XX.
Tak.
Ale oczywiście sięgam tam czasem za jakąś inną muzykę, no bo przesadą byłoby zawężanie się, tylko to już później to jest jakby, powiedzmy, centrum znajduje się, to co tygrysy lubią najbardziej, znajduje się na obszarach muzyki post-wagnerowskiej. Natomiast oczywiście sięga zarówno wstecz, jak i w przód, tylko że później ulega pewnemu rozrzedzeniu w obu kierunkach. Jest to tak jakby plama o maksymalnym zagęszczeniu w momencie, prawda, muzyki postwagnerowskiej, której prawie każdą kompozycję każdego kompozytora gotów jestem zaakceptować, gdziekolwiek by nie tworzył, od Bułgarii poczynając na Norwegii skończywszy. A później...
Co tą muzykę łączy? Oprócz nie byłoby historycznej zbieżności.
No, pewna określona stylistyka, pewne określone brzmienie. Tylko tu brak mi jest teoretycznego podbudowania, żeby to brzmienie określić w słowach. W każdym razie wiem,
że... Ale czy określa pan to na co dzień w barwach?
Nie, ja tego po prostu nie chcę określać. Ja to najbardziej lubię. Ja w trakcie tą muzykę przeżywam najmocniej. No a puszczam po to, żeby przeżywać.
No dobrze, ale ty przeżywając jednocześnie nie przelewa tego pan przeżycia?
A tego nie jestem w stanie stwierdzić. W każdym razie nie mam takiego zamiaru. Nie stawiam sobie tego
zamiaru. Nie puszcza pan jakiegoś danego utworu dlatego, bo wie pan, że to w panu wywoła
pewną... absolutnie nie.
Atmosferę, którą pan będzie chciał przelać.
Absolutnie nie. Mam ochotę na określony utwór w określonym momencie i w związku z tym go puszczam. Po czym jak on się skończył, puszczam następny. Jak mówię, stworzenie jakiegoś klimaksu w samym obrazie wymaga czasem wielu dni pracy ze względu na to, że jednego dnia trzeba położyć farbę, drugiego dnia trzeba przelazerować, trzeciego dnia ją trzeba podkontrastować, czwartego dnia ją zestawić z innym kolorem. Przecież nie w sposób, żebym przez cały czas ten słuchał fragmentu, załóżmy, określonej symfonii, w której podobny klimaks występuje, prawda? Bo bym zwariował od tego.
Ja pana prosiłem o łaskawe sporządzenie mi listy, aneksu, powiedzmy 150 czy 200 utworów, które pan
Ale to na dzisiaj dałem przykład.
Nie, to jest sprawa dalekosiężna. Ja tylko wracam do niej, żeby pan mi nie powiedział kiedyś, potem przestaliśmy jakoś, przestał pan o tym jakoś mówić, więc myślałem, że ja nie przestaję o tym mówić.
Ja jakoś to zrozumiałem, że pan to mówi właściwie po to, a poniekąd tak wiele osób się do mnie zwraca, nawet tu ostatnio jakaś kopiowała takich kilka fragmentów ulubionych moich utworów. Ten facet, który mi lakier coś to załatwiał i który interesuje się jazzem. Ja zawsze to mówię, wie pan, sądząc, że ktoś sobie pragnie zacząć kolekcjonować własną płytotekę i że miłość do muzyki uda mi się, wie pan, własną miłość do muzyki uda mi się przelać na inne osoby.
Jest to bardzo możliwe.
Ja sądzę, że tamten facet skopiował po to, ażeby móc w domu zapoznać się z fragmentami i zdecydować, czy on to jednak będzie mógł słuchać, bo jeśli się temu tak podoba, to może to nie jest całkiem do kitu, prawda, i zacznie także kupować.
Bardzo mi się podoba jego metoda i zresztą sam ją chyba będę stosował, bo jak mi pan da tą listę, która w zasadzie ma być aneksem do książki czy też albumu, nie wiem co to w końcu z tego wszystkiego wyjdzie, ale w każdym razie zbieram to wszystko i klasyfikuję, to prócz tego, że ja twierdzę i zresztą jeszcze raz zapytam pana o to, może z innej strony, więc może mi pan to potwierdzi. Oprócz tego, że ja twierdzę, że to jakiś tam wpływ i to silne na pańskie malarstwo ma, to ja na dodatek chciałbym sobie tego posłuchać i chciałbym, po pierwsze dlatego, że odczułem, że to jest ta muzyka, która mnie odpowiada, tak samo jak pańskie malarstwo, po drugie mnie to na pewno wprowadzi, jestem o tym przekonany, w nastrój, który pozwoli lepiej zrozumieć i odczuć poezję. Nie mówię o zrozumieć, bo to nie ma nic intelektualnego, ale odczuć pańskie malarstwo. Ja jestem o tym głęboko.
No więc ja jestem przekonany, że tu, tak w tej chwili przynajmniej myślę, jeżeli istnieje związek, to istnieje związek raczej między moją niechęcią do egzeges literackich moich obrazów, a długoletnim wprawianiem się jakby w percepcję utworów muzycznych. Wydaje mi się, że poza literackość moich obrazów jest równa poza literackości utworów muzycznych, niezależnie od tego, ile się na ten temat nieustannie ględzi, tak na kopertach płyt gramofonowych, jak też na wystawach obrazów. Oto są po prostu rzeczy przeszywane jakby ex post. Ja poprzednio może nie czytałem tak bardzo to, tego, co jest napisane na kopertach, zacząłem to jakby niedawno analizować, porównując opisy na compact diskach i wtedy myśląc, że są po prostu, myślę sobie, tak można płytko i głupio pisać na temat danego utworu. Sięgam za umówienie jakieś na płycie gramofonowej, to jest z reguły obszerniejsze, więcej niż zaraz. Myślę sobie, jest to ten sam idiotyzm, tylko ja do tej pory jakby podchodziłem z mniejszym nabożeństwem do tego, co pisali. Dlatego też zawsze sądzę, że jak pan mówi o tekście do jakiegoś albumu, że przynajmniej ja prawie nigdy nie czytam tego, co jest napisane. Jak dostanę jakiś album, to go bardzo dokładnie oglądam, bardzo dokładnie, ale prawie nigdy nic nie czytam. Zupełnie obojętne, co sobie ktokolwiek na ten temat myślał, bo ja mam własne oczy, własną głowę i o to właściwie chodzi, żeby się to będzie podobać. Tak samo nie wiem tak z grubsza nawet, na czym polega treść owego maga akrylowego, ze względu na to, że po francusku nie znam ani słowa. Jakoś żony nawet o to nie pytałem, natomiast siedziałem długo i oglądałem każdy rysunek. Dosłownie bardzo wiele czasu spędziłem, na takie, potrafię bardzo długo i bardzo wnikliwie oglądać jakieś rzeczy. Więc muszę wyjaśnić, co przedstawiają.
A propos rysunku, nawiasem mówiąc, rozmawiałem dzisiaj z Nyczkiem, proszę go, żeby mi pożyczył swoje 4 rysunki przez niego posiadane na wystawę, na co się zgodził i powiedział, że je pan dostarczy przed moim następnym przyjazdem, także mógł z tą zabrać na wystawę, bo chciałbym pokazać jednak również te duże rysunki, te rysunki obrazy, które pan malował w latach 72, coś takiego, prawda? I które, do których inaczej nie mogę dotrzeć, bo widziałem tylko u Kultury Rolejskiej. Ale to zamykam. Nawias nie chciałbym specjalnie o tym dużo mówić, bo dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na tej serii pytań.
Jak się pan skupia, leci dalej.
Krop pan śmiało. Jak pan maluje, mówił mi pan wielokrotnie, chodzi panu o dwie kolejne rzeczy. Tak mi się wydało, że zrozumiałem. Pierwsze to, żeby zrobić obraz piękny. I to piękne w takim znaczeniu, jak odebrał pan w dzieciństwie, wspominał pan nawet ten motyw, wiszący powiedzmy gdzieś tam obraz, salonie, przyciemniony, stary, stanowiący jakiś element tego domu, tego mieszkania, że chciałby pan malować obrazy piękne. To jest chyba główny leitmotiv pańskiego malarstwa. Nie chce pan malować ani malarstwa przemawiającego, ani malarstwa narratywnego. W pierwszym rzędzie chce pan malować coś pięknego.
Ale też przemawiające, nie miałbym nic przeciwko takiemu określeniu, żeby one oprócz tego, że są piękne, przemawiały, więc to tak chyba widać, że chodzi o przekazanie głównie zresztą nastroju.
Tak, zaraz. Nastroju to za chwileczkę. Na razie o tym, że bezwzględnie nie myśli pan robić czegoś, co byłoby na przykład. Polegało na tym, że sztuka to jest odkrycie czegoś nowego.
Nie, to zupełnie nie. To znaczy, wie pan...
Bo cały trend sztuki polegał na tym, że...
W dzieciństwie, w czasie w młodości, kiedy byłem, kiedy należałem do awangardy i brałem nawet udział w jednej z polskich tych trzech wystaw sztuki nowoczesnej, czy nawet w dwóch wystawach, już nie pamiętam w tej chwili, to oczywiście zależało mi, żeby być tym odkrywcą, który odkrywa nowe horyzonty i stwarza nowy język sztuki.
Cała.
Bo jak przecież zobaczyłem filozofia. Ilość facetów, których większość była poczciwymi przygłupami, tak jak zwykle, bo malarze raczej są głupi, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, w swojej przytłaczającej większości, i z których każdy stwarzał mniej więcej co dwa tygodnie nowy język, co było prawie, że wieżą babę i właściwie mieliśmy z nowym językiem mniej więcej co 24 godziny do czynienia, bo Franuś w poniedziałek, Wojtuś we wtorek, prawda, ilość tych nowych języków, a właściwie żałosnych raczej takich prób zupełnie niekomunikatywnych, których zdolność komunikowania była na poziomie elementarza. No, potrafiło mnie zniechęcić po pewnym czasie.
Tak, więc właśnie o to mi chodziło, że...
Czy pan pozwoli, że ja sobie kawę zrobię? Mnie jakoś tak troszeczkę ścina. Znaczy,
ja będę pana może po prostu na dzisiaj zwolnić.
Nie, ja to...